Wolność jako instytucja, analiza koncepcji Timothy'ego Snydera. Przygotowana przez Fundację Dobre Państwo. Zacznijmy od tezy, która dla jednych zabrzmi jak herezja, a dla innych otworzy drzwi, których dotąd nie potrafili poruszyć. Wolność jest wartością wartości, dlatego właśnie potrzebuje instytucji. Nie po to, by ją ograniczać, lecz by ją powołać do życia i utrzymać w czasie. Nie wystarczy bowiem wolność od czegoś. Potrzebujemy realnej wolności do czegoś. Ta z pozoru drobna zmiana przyimka nie jest filologiczną igraszką, lecz całkowitym odwróceniem wektora myślenia. Z negacji przeszkód przechodzimy na afirmację dóbr, które wymagają wspólnego wysiłku i rozumnych reguł gry. Timothy Snyder ujął to syntetycznie, wskazując 5 form wolności: suwerenność, nieprzewidywalność, mobilność, faktyczność i solidarność. Dowodził on konsekwentnie, że dobry rząd łączy uzasadnione i komplementarne elementy tradycji liberalnej, konserwatywnej i socjalistycznej. Nie dlatego, że polityczny środek jest wygodny, lecz dlatego, że cnoty potrzebują struktur, a struktury mają służyć cnotom. Bez tego sprzężenia zwrotnego pozostaje nam albo nominalistyczna wolność od, która nieuchronnie staje się przywilejem silniejszych, albo paternalistyczna przemoc dla naszego dobra, która niszczy samą możliwość kształtowania siebie. Aby pojąć, dlaczego ciało ma pierwszeństwo w myśleniu o wolności, musimy sięgnąć do rozróżnienia, które wprowadziła Edith Stein. Oddzieliła ona korper od leib. Korper to ciało jako obiekt, rzecz w świecie fizycznym, którą można zmierzyć i popchnąć. Leib to natomiast ciało żyjące, doświadczające, stanowiące punkt zero naszej perspektywy. To centrum, z którego świat w ogóle nam się daje. Kiedy dotykam czyjegoś ramienia, dystans między moim ciałem a nim kurczy się do zera, lecz wciąż nie dotykam mnie jako ja. A jednak bez tej cielesnej mediacji nie mam pewności, że drugi człowiek w ogóle istnieje. W konsekwencji, jeśli zaczniemy myśleć o sobie jak o rzeczach samych korper, nasza wolność skurczy się do mechanicznego poruszania się wśród przeszkód, a nie będzie aktem podmiotu. Dokładnie tak działa odczłowieczająca polityka, która zamienia ludzi w materiał do obróbki. Hannah Arendt notuje, że początek, zanim stanie się wydarzeniem historycznym, jest najwyższą zdolnością człowieka. Politycznie jest on tożsamy z wolnością. Narodziny, tak zwana natalność, są więc pierwszą metafizyką wolności. Nie zaczyna się ona od lęku i śmierci, lecz od cudu przyjścia na świat. Z kolei Václav Havel uczy nas, że życie wprawdzie to ruch ciała i głosu przeciwko normalizacji, czyli systemowi reguł mających uczynić ludzi przewidywalnymi. Kiedy bronił prawa muzyków z zespołu The Plastic People of the Universe do grania rocka, bronił jednocześnie wolności filozoficznej i politycznej. To są w istocie te same drzwi. Wolność jest niepodzielna, a kultura okazuje się polityką ciała i głosu. Przejdźmy do pierwszej z 5 form wolności – suwerenności. Suwerenność osoby jest zdolnością wyuczoną. W świecie Leib oznacza to coś bardzo dosłownego. Potrzebujemy ciepła, pożywienia, snu, języka i wzorców emocjonalnych, które ktoś musiał nam dać. Z perspektywy sędziego można powiedzieć, że państwo jest winne dzieciom czas dorosłych i ścieżki rozwoju. Pozytywne obowiązki państwa to nie imperialna ambicja, lecz strukturalna konieczność dla wolności. Wolna wola jest charakterem nie kapryśnym impulsem, lecz sumą aktów, które nas ukształtowały. Timothy Snyder używa tu obrazu pożyczki czasu, której dorośli udzielają dzieciom. Wskazuje na konkretne rozwiązania. Politykę publiczną regulującą urlopy rodzicielskie, zdrowie psychiczne i somatyczne, wczesną edukację i żywienie. To także obrona umysłów w epoce inwazyjnych technologii. Nie po to, by zamknąć świat w sterylnych pokojach, lecz by młody człowiek w ogóle mógł zacząć. Współczesna debata o tak zwanych neuroprawach, od habeas mentem po habeas cogitationem, jest prawną próbą uchwycenia tej samej intuicji. Umysł nie jest zasobem, który rynek może bezkarnie eksploatować. Aby utrzymać suwerenność, trzeba również obalić przesądy na temat wolności negatywnej. Isaiah Berlin ostrzegał, że wolność pozytywna może stać się maską dla przymusu. I miał rację. Równie niebezpieczna jest jednak iluzja, że samo zniknięcie rządu zniesie niewolę. Historia uczy, że tam, gdzie państwo abdykuje ze swoich podstawowych funkcji ochronnych, władzę przejmują oligarchie i prywatne reżimy komunikacyjne. Druga forma to nieprzewidywalność. Reguła ta głosi, że demokratyczne państwo musi projektować ekosystem komunikacyjny tak, by każdy z nas miał realny margines twórczego odchylenia. Nie jest to luksus dla ekscentryków, lecz warunek konieczny, by normalizacja nie odrodziła się dziś w mechanizmach platform cyfrowych. Algorytmy sprowadzają nas do naszych stanów najbardziej prawdopodobnych. Václav Havel nazwał wyjście z tej pułapki życiem w prawdzie. W naszym języku instytucjonalnym konsekwencja jest trzeźwa. Prawo komunikacyjne i prawo konkurencji musi rozpraszać koncentrację władzy informacyjnej. Musi wzmacniać dziennikarstwo śledcze i lokalne oraz zabezpieczać przejrzystość algorytmów. Chodzi o to, by wolne słowo było fontanną o uczciwym przepływie, a nie wężem strażackim zalewającym wszystko strumieniami danych. Gdy zamyka się gazety powiatowe, miasto nie staje się bardziej wolne. Rośnie koszt jego obligacji, spada partycypacja obywatelska i wzrasta dowolność władzy. Ekonomiści policzyli realny wzrost kosztu zadłużenia po upadku lokalnych tytułów. Nieprzewidywalność, siostra kreatywności, jest więc funkcją architektury komunikacyjnej. Trzecią formą wolności jest mobilność. Mobilność to dorosła forma wolności. Nie jest to tylko dziecinne stwierdzenie pod tytułem mogę pójść gdzie chcę, lecz dojrzała obietnica. Mogę stać się tym, kim rozumnie pragnę być. Prawdziwą miarą cywilizacji nie są super autostrady dla wybranych, lecz gęstość dobrych połączeń dla wszystkich. Koleje, ścieżki zdrowia, publiczne szkoły i uczelnie, dostęp do protez i rehabilitacji czy domy dziennego wsparcia dla seniorów. To one tworzą realne szanse. Kiedy po latach 80. XX wieku mobilność społeczna w Stanach Zjednoczonych wyhamowała, część klasy politycznej zamieniła społeczną frustrację w sadopopulizm. Zamiast przywracać ruch na drabinie społecznej, obiecywano, że inni będą cierpieć bardziej. To jest właśnie perwersja wolności negatywnej. Skoro wolność ma oznaczać jedynie brak przeszkód dla mnie, to wystarczy, by inni mieli tych przeszkód więcej, a moja pozycja względnie wzrośnie. Państwo wolności pozytywnej działa inaczej. Prowadzi politykę, która aktywnie tworzy ruch, między innymi poprzez działania antymonopolowe. Historyczne ustawy, takie jak Sherman Act czy Clayton Act, nie są muzealnymi starociami. Są wyrazem fundamentalnej intuicji, że koncentracja prywatnej władzy dławi wolność przedsiębiorczości i swobody obywatelskie. Rozbijanie monopoli nie jest socjalizmem, lecz obroną rynku jako instytucji prawdziwej wolności. Czwarta forma to faktyczność. Faktyczność to dojrzałe przywiązanie do świata, który stawia opór. Fakty ranią nasze uprzedzenia, ale właśnie ten bolesny proces nas wyzwala, bo nie ma wolności bez prawdy. Bez niej nie potrafimy rozpoznać barier, nie wiemy, co nas krzywdzi, a co realnie pomaga. Snyder jest tu konserwatywny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Przywraca wagę instytucjom prawdy, takim jak dziennikarstwo śledcze, lokalna prasa, archiwa czy uniwersytety. Nie jest to naiwna idealizacja mediów, lecz afirmacja rzemiosła, które przetwarza chaos w sprawdzalne informacje. Kryzys lokalnego dziennikarstwa w Ameryce i Europie ma już swoją empiryczną literaturę. Mniej gazet oznacza większą polaryzację, niższe uczestnictwo w życiu publicznym i wyższe koszty gminnych obligacji. Gdy znika reporterska grawitacja, społeczeństwa odlatują w memetyczną atmosferę, gdzie nic nie jest prawdą. Simone Weil przypomina, że gdy redukujemy rozum do pytania jak, a porzucamy pytanie dlaczego, inteligencja staje się służebna wobec procesów, których już nie ocenia. To precyzyjna definicja kolonizacji poznawczej, czyli stanu, w którym umysł traci zdolność do krytycznego osądu rzeczywistości. Faktyczność wymaga cnoty odwagi, ponieważ prawda bywa kosztowna. Reporter w małym miasteczku ujawniający korupcję i pisarz w mieście pod ostrzałem należą do tej samej rodziny zawodów. Ryzykują, abyśmy my nie musieli oddychać kłamstwem. Piąta forma wolności to solidarność. Solidarność nie jest miękką życzliwością społeczną, lecz twardym wnioskiem logicznym. Skoro nikt nie staje się jednostką w pojedynkę, ruch wymaga torów, a prawda potrzebuje instytucji, to wolność musi być projektem wspólnym, albo nie ma jej wcale. Hasło "Nie ma wolności bez solidarności" to nie tylko pamiątka polskiego zrywu, ale uniwersalna reguła konstrukcyjna państwa wolności pozytywnej. Dlatego Snyder nie postuluje rządu wszechwładnego. Chce rządu, który czyni możliwą wzajemność. Ostrzega przed eskapizmem elit. Gdy najbogatsi przenoszą majątki i marzą o nieśmiertelności zamiast współtworzyć instytucje wspólnej egzystencji, resztę społeczeństwa zostawiają na pastwę grawitacji biedy i przypadku. W tej perspektywie słynna triada Leszka Kołakowskiego nabiera operacyjnego sensu. Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą? Konserwatyzm przynosi cnoty, charakter, dyscyplinę i szacunek dla dziedzictwa. Liberalizm dba o wolność jednostki jako wartość nadrzędną i o reguły gwarantujące równość tej wolności. Socjalizm zaś, w swoim instytucjonalnym rdzeniu, przypomina, że potrzebne są struktury, by wolność nie była jedynie klasowym ornamentem. Państwo, które łączy te trzy tropy, nie jest hybrydą wyrachowania, lecz polis mądrej praktyki. Bez konserwatywnej troski o cnotę liberalizm staje się konsumpcyjną kapryśnością. Bez liberalnej ochrony godności konserwatyzm kostnieje w autorytaryzm. Bez socjalistycznej świadomości uwarunkowań obie tradycje mają martwe nerwy. Ustawodawca i sędzia powinni operować tą samą matrycą. Interpretacja wolności wymaga pięciu kluczy. Po pierwsze, test ucieleśnienia. Czy rozstrzygnięcie szanuje podmiotowość stron, czy sprowadza je do rzeczy? Po drugie, test nieprzewidywalności. Czy orzeczenie zostawia margines na kreatywną zmianę, czy betonuje społeczną normalizację? Po trzecie, test mobilności. Czy skutki prawne ułatwiają realne przejścia między różnymi stanami życia? Po czwarte, test faktyczności. Czy prawo opiera się na sprawdzalnych ustaleniach i chroni instytucje strzegące prawdy? I wreszcie piąty, test solidarności. Czy wolność, którą potwierdzamy, nie jest w istocie przywilejem kupionym za cenę cudzej bezradności? Czy w pogoni za wolnością nie zapominamy o jej fundamentach takich jak prawda, solidarność i odpowiedzialność? Czy umiemy kochać siebie jak obcych, aby dostrzec własne ograniczenia i budować sprawiedliwe społeczeństwo? Być może największym wyzwaniem naszych czasów jest odnalezienie równowagi między indywidualną wolnością a wspólnym dobrem. Pamiętajmy, że wolność jest niepodzielna. Jeśli instytucje prawdy umierają, państwo ma obowiązek interweniować. Nie po to, by narzucać jedną doktrynę, lecz by ocalić samą możliwość bycia wolnym.